I może zanim zacznę ten temat, to jedna jeszcze dygresja, która pojawiła się tutaj po pytaniu kogoś z was. No dobrze, skoro Bóg mówił, że nie porzuci i nie opuści Izraela, no to co z Kościołem? Tak? Czy jest tylko do Izraela, czy to jest do Kościoła? Otóż są słowa prorocze w Biblii, są pewne obietnice, które są związane z ziemią, z miastami konkretnymi, z jakimiś obszarami ziemi, które będą odbudowane, będziemy o tym mówić, które dotyczą oczywiście tych miejsc i one są w Izraelu. Tak? Natomiast jeśli chodzi o Boże serce, nie porzucę cię ani cię nie opuszczę, to są rzeczy, które dotyczą Izraela, ale dotyczą też Kościoła, ponieważ te rzeczy, które dotyczą miejsc, stricte są związane z Izraelem, tak? No bo są wymienione konkretne nazwy miejscowości czy jakichś obszarów, gdzie będzie się odbywać jakieś specyficzne Boże działanie, czy to jest Armagedon, tak? Czy to jest Morze Słone, które za jakiś czas stanie się normalnym morzem ze słodką wodą, o tym też będziemy mówić na ostatnim wykładzie. Te rzeczy, które dotyczą miejsc, oczywiście są określone, dotyczą Izraela, natomiast te obietnice, które dotyczą postaw i Bożego serca, one dotyczą też nas, tak? Ponieważ to nie jest tak, że Bóg jest inny, ma inne serce dla pogan i inne serce dla Izraela, ponieważ on jest jednostajny, tak? Cały czas się nie zmienia, cały czas jest ten sam, więc to tak gwoli wytłumaczenia, jeśli chodzi o Boży stosunek też do narodów. Bóg kocha Izrael i Bóg kocha też narody. Tak, ponieważ Boże serce jest sercem miłości, sercem pełnym pokoju. Przy okazji, kiedy jest mowa o tym, kiedy ktoś do ciebie mówi, a jeśli to jest Żyd, to super, kiedy mówi szalom do twojego życia, czyli pokój, to nie jest pokój tak, jak jest to rozumiane przez nas. Tak? Dlatego, że te hebrajskie słowo szalom, ono bardziej oznacza pełnia. Wszystko w tym jest zawarte. To nie jest tylko jeden wycinek, pokój, tutaj jest radość, tu jest dobroć, szalom. To jest słowo, które obejmuje to wszystko. Więc jeśli Żyd życzy tobie szalom, to jest fajne, bo ma na myśli wszystko, tak? Żeby wszystko, co w twoim życiu jest, dobrze się działo. To jest taka dygresja. Dobrze, stosunek Boga do Izraela. Chciałbym, żebyśmy się przyjrzeli bliżej temu tematowi. Musiałem wybrać z kilkudziesięciu tematów, które mam opracowane na temat Izraela, tylko 6. Więc ten jest numerem 4. Stosunek Boga do Izraela. Dobrze. Nasz pierwszy fragment, 5 Mojżeszowa. Teraz posłuchajcie tylko i wyłącznie tego, co tutaj jest napisane i w kontekście, którym jest napisane. Jest powiedziane do Izraela. Nie dlatego, że jesteście liczniejsi niż wszystkie inne ludy, przygnął Pan do was i was wybrał, gdyż jesteście najmniej liczni ze wszystkich ludów, lecz w miłości swej ku wam i dlatego, że dochowuje przysięgi, którą złożył waszym ojcom, wyprowadził was Pan możną ręką i wybawił cię z domu niewoli, z ręki Faraona, króla egipskiego. A tak wiedz, że Pan, Bóg twój, jest Bogiem, Bogiem wiernym, który do tysiącznego pokolenia dochowuje przymierza i okazuje łaskę tym, którzy go miłują i strzegą jego przykazań. Jest tutaj mowa o Bożym wyborze, o tym, jak Bóg wybrał Izraela. I to jest bardzo dobra nowina dla nas, dlatego że kiedyś byłem na takiej konferencji, gdybyś był w roli Chrystusa, czy wybrałbyś tych 12 apostołów? Miałbyś inne kryteria. No bo powiedzmy sobie szczerze, chłopaki generalnie się do tego nie nadawali. Tak? Ale Bóg ich wybrał. Tak? I słuchajcie, jeśli chodzi o Boży wybór, to jest to niezwykłe, że ten wybór nie jest oparty o twoje zdolności, o twoje możliwości. Jest to wybór niezależny od tego, kim jesteś, co umiesz i czego nie umiesz. Okay? I to zrobił Bóg, że tak wybrał Izraela. Gdybyśmy postawili się w sytuacji Jezusa, no to ja bym wybrał ludzi takich dojrzałych, ułożonych, z charakterem koniecznie. No, Bóg postąpił odwrotnie. Ale to byłby wybór, mój wybór byłby oparty o ich możliwości i o ich stan. Bóg zrobił odwrotnie. I to jest ciekawe, dlatego że to pokazuje łaskę, że w zasadzie, Boże, ja nie jestem w stanie Ci nic dać, nie jestem w stanie Ci jakoś zaimponować i Ty mnie przyjmujesz? Niezwykłe. Tak? To jest fundament. I tak Bóg wybrał Izraela nie dlatego, że byli bardzo obiecującym narodem. Czytając Biblię, wręcz przeciwnie. Tak? Ale Bóg ich wybrał. I wybrał ich z powodu miłości. Ponoć miłość rzecz bezdyskusyjna. Tak? I tak zrobił Bóg. I to jest Boże serce względem Izraela. Dalej, co jest napisane? Miłością wieczną umiłowałem Cię, dlatego tak długo okazywałem Ci łaskę. Miłość do Izraela nie jest chwilowa. Jest miłością wieczną i to jest rzecz, która się nie zmieniła. I Bóg do dzisiaj kocha Izrael. Ktoś pytał, czy będziesz mówił o Izraelu, jak wygląda dzisiaj. Nie, nie będę, bo nie mam czasu. Tak? Natomiast powiem tylko tyle. Kiedy dzisiaj jedziesz do Izraela, to jeśli być może powinienem wam to powiedzieć przed wycieczką, a nie w tej chwili, kiedy już macie kupione bilety, ale jeśli jedziesz tam i myślisz, że spotkasz się ze świętymi ludźmi, którzy uwielbiają Boga i naprawdę są pełni Bożej obecności i nie potrzebują chodzić wieczorem przy zapalonych latarniach, bo sami świecą, tak, to się mylicie. Tak? Ponieważ jedziemy do ludzi, którzy tak naprawdę są bezbożnym narodem, tak? Którzy znowu popełniają tą gafę, że chcą być jak inne narody i dorównać za wszelką cenę innym narodom. Przykładem jest Tel Awiw, czyli miasto, które żyje 24 godziny, gdzie są zaakceptowane związki homoseksualne i tak dalej, i tak dalej. Tak, oczywiście mamy w tym ortodoksów, tak, czyli tych ludzi bardzo religijnych, którzy nie lubią jak inni, poganie deptają ich święte miejsce, czyli Jerozolimę, i Bóg ich nadal kocha. Co zrobić? Tak? Zobaczcie, miłość Boga jest wieczna. Ona nie przeminęła. I wiecie, co jest ciekawe, Bóg nadal realizuje swoje plany pomimo krnąbrności tych ludzi. Czytaliśmy w Rzymian, że Bóg tą ich krnąbrność też użył, ponieważ poganie weszli w to miejsce. Za chwilę będzie takie miejsce, że łaska z powrotem wróci na Izraela. Do Izraela to będzie osobny, ostatni nasz wykład, żeby trochę tak dać retrospekcję całej historii. Mówiliśmy o początku, o tym, co się stało na krzyżu, troszeczkę, tak, mówimy o tym, co dzieje się dzisiaj i powiemy o tym, co będzie się działo w przyszłości, tak, i to sobie zostawimy na ostatni wykład, żeby jakiś tutaj porządek tego wszystkiego zachować. Natomiast no, Bóg cały czas ich kocha i On kocha nie dlatego, że, nie z powodu, że, Bóg kocha pomimo. I to jest dobra wiadomość też dla nas, tak, że możesz dzisiaj naprawdę nagrzeszyć, tak? Ale Bóg będzie cię kochał. Oczywiście będziesz wyrządzał sobie krzywdę, ale chcę powiedzieć o tym, że Boża miłość jest czymś kompletnie niezależnym od tego, co robimy, bo ona jest czymś nadrzędnym. Oczywiście, jeśli żyjesz w porządku z Bogiem, masz możliwość konsumowania tej miłości, tak, przebywania w tej miłości, bo jeśli żyjesz w grzechu, żyjesz od tego daleko, ale to jest twój wybór, nie Boga. Dlatego, że Bóg bardzo wyraźnie określił te rzeczy i powiedział: miłością wieczną umiłowałem Cię. Posłuchajcie, co Bóg mówi o Izraelu. Raduj się niepłodna, która nie rodziłaś. Wykrzykuj radośnie i wesel się ty, która nie zaznałaś bólów, bo więcej dzieci ma porzucona niż ta, która ma męża, mówi Pan. Poszerz zasięg swojego namiotu i zasłony twoich mieszkań, nie krępuj się, wydłuż swoje sznury i wbij mocno twoje paliki. Bo rozszerzysz się w prawo i w lewo, a twoje potomstwo odziedziczy narody i zaludni spustoszone miasta. Czy wam coś to mówi? Nie bój się, bo już nie doznasz zawstydzenia i nie zrażaj się, bo już nie zostaniesz zhańbiona, gdyż zapomnisz o hańbie swojej młodości i nie będziesz pamiętać opłakanego stanu swojego wdowieństwa. Zaraz będziemy czytać dalej. Wiecie, że jest napisane też o tym, że jeśli nie i Bóg mówi do Izraela, to uczynię was przysłowiem, przypowieścią, drwiną wśród innych narodów. Tak, tych kawałów na temat Żydów to sam bym mógł wam bardzo dużo tutaj opowiadać. Niektóre są naprawdę bardzo wymowne i bardzo ciekawe. Ja lubię bardzo taki angielski, czarny humor, ale nie będę tutaj o tym mówił, okej? A więc co jest dalej? Bo twoim małżonkiem jest twój Stwórca, jego imię Pan Zastępów, a twoim Odkupicielem Święty Izraelski, zwany Bogiem całej ziemi. Gdyż Pan uzna cię znów za małżonkę, niegdyś porzuconą i strapioną w duchu, bo czy można wzgardzić małżonką poślubioną w młodości, mówi twój Bóg? Na krótką chwilę porzuciłem cię, lecz znów cię zgromadzę w wielkiej miłości. W przystępie gniewu zakryłem swoją twarz na chwilę przed tobą, lecz w wiecznej miłości zlitowałem się nad tobą, mówi Pan, twój Odkupiciel. Zobaczcie, jest mowa znowu o wiecznej miłości. Bóg nigdy się nie wycofał ze swojego słowa. Z tego słowa, które dał, nigdy się nie wycofał. Jego serce cały czas jest stałe względem Izraela. Tak? To jest historia tego narodu razem z Izraelem. I zobaczcie, znowu takie najbliższe więzy, jakich możesz doświadczyć tutaj na ziemi, to są twoje więzy z mężem i z żoną plus twoje dzieci, czyli twoja rodzina. To są najbliższe relacje, jakie jesteś w stanie w życiu tutaj posiąść. I zobaczcie, że Bóg, kiedy mówi o Izraelu, to przyrównuje się do tych relacji. Tak? Dalej jest napisane o tym w Księdze Ozeasza. Potem Pan rzekł do mnie, idź pokochaj jeszcze kobietę, która kocha innego i cudzołoży, tak jak Pan miłuje synów Izraela, chociaż oni zwracają się do innych bogów i lubią placki z rodzynkami. Bardzo dużym problemem dla Izraela było bałwochwalstwo. I pamiętacie, że dopiero jedna rzecz ich z tego wyleczyła, a więc była to niewola babilońska, która trwała te 70 lat, potem oni przychodzą, odbudowują świątynię i tam jakby te wszystkie rzeczy się ułożyły, ponieważ kiedy potem Jeszua przychodzi, to jest mniej więcej tam 400-500 lat po niewoli babilońskiej, zauważamy, że już nie ma problemu w Izraelu z bałwochwalstwem. Tak? Są inne na to miejsce, ale z bałwochwalstwem już nie ma problemu. I to, co Boga doprowadza do szewskiej pasji, to jest to, że On robi jakieś rzeczy względem ludzi, ale oni swoją cześć, chwałę i dziękczynienie oferują komuś innemu, co nie miało z tym nic wspólnego. I o to się rozchodziło i Bóg bardzo karcił Izraela za takie rzeczy. I teraz zobaczcie, kolejny fragment, to jest 11 rozdział Księgi Ozeasza, bardzo znany. Gdy Izrael był młody, pokochałem go i z Egiptu powołałem mojego syna. Im częściej odzywałem się do nich, tym dalej oni odchodzili ode mnie, składali ofiary Baalom i kadzili bałwanom. A przecież to ja sam uczyłem Efraima. Efraim to było jedno z dzieci Jakuba, które on tam zaadoptował, nie chcę w to wchodzić. W każdym razie było słowo prorocze, które mówiło o tym, że Efraim bardzo się rozrośnie. I w historii, kiedy czytamy, to te plemię Efraima na tyle się rozrosło, że było tak, doszło do takich rozmiarów, że z czasem Efraimem został określany cały Izrael. Tak więc to jest mowa o Izraelu, nie tylko o Efraimie. Przecież to ja sam uczyłem Efraima chodzić, brałem ich na swoje ramiona, lecz oni nie wiedzieli, że to ja ich leczyłem, przyciągałem ich więzami ludzkimi, powrozami miłości i byłem dla nich jak ten, który podnosi niemowlę do swojego policzka i nachylałem się do nich, aby ich nakarmić. Wrócą do swojej ziemi, wrócą do ziemi egipskiej i Asur będzie ich królem, bo nie chcieli się do mnie nawrócić. Dlatego miecz będzie szalał w ich miastach, połamie ich zasuwy, wysiecze w warowniach, bo mój lud uporczywie trwa w odstępstwie ode mnie, a chociaż wzywają Baala, jednak im nie pomaga. Jakże, sytuacja jest dramatyczna, tak? I teraz nagle, jakże mógłbym cię porzucić, Efraimie, zaniechać ciebie, Izraelu? Jakże mógłbym zrównać ciebie z Adam, postąpić z tobą jak z Seboim. Adam, Seboim, też będziemy w tych miastach, kiedy pamiętacie Sodomę i Gomorę, to tak naprawdę w Biblii jest mowa o tym, że to nie była tylko Sodoma i Gomora, to były pewne okręgi miejskie, było ich 5. Sodoma, Gomora, Adma, Seboim i 5. było Soar albo Luz, to jest ta sama nazwa. Zadrżało we mnie serce, byłem do głębi poruszony. To jest Izrael dzisiaj. Takie rozwiązania. Zobaczcie, pomimo trudnej sytuacji Bóg mówi, okej, jesteś krnąbrnym dzieckiem, ale kocham cię nadal. I zobaczcie, wcześniej był fragment, gdzie Izajasz mówił o tym, że Bóg traktuje Izraela jak żonę, tutaj jak syna. Więc są to najbliższe więzi, jakie jesteś w stanie jako człowiek tutaj osiągnąć. Możesz mieć wielu kolegów, Możesz mieć kilku przyjaciół w życiu, natomiast rodzina zawsze jest najważniejsza. I w chrześcijaństwie też tak jest, tak, że ta rodzina jest najważniejsza, ona stoi przed służbą, ona stoi przed Kościołem, tak? I zobaczcie, Bóg, kiedy mówi o swojej relacji z Izraelem, to żeby nam ułatwić zrozumienie, co jest w jego sercu względem Izraela, to mówi, jesteś jak, dla mnie jak żona, jesteś dla mnie jak syn. Najbliższe więzi, jakie jesteś w stanie stworzyć tutaj, to jest właśnie tego typu relacja. I Bóg mówi o swojej relacji z Izraelem, przedstawia jako najgłębsze więzi z tych osiągalnych dla nas przez ludzi. Zobaczcie, tak Bóg ich traktuje. Dalej jest napisane, cytowałem ten fragment, kiedy Bóg mówi przez Mojżesza do Faraona, moim synem pierworodnym jest Izrael. Tak, moim synem pierworodnym. Izrael jest Bożym pierworodnym synem. Tak? I to jest coś, co mówi Bóg. Umiłowałem was, mówi Pan. To jest księga Malachiasza. Zobaczcie, jest ostatnią księgą Starego Testamentu. I Bóg nadal ich kocha. Nie mówi o tej miłości w czasie przeszłym, ale mówi o tej miłości w czasie teraźniejszym. A wy mówicie, w czym okazałeś nam miłość? Czy Ezaw nie był bratem Jakuba? Rysowaliśmy to. Mówi Pan, a jednak ja umiłowałem Jakuba. A Ezaw był wtedy pierworodny. Tak? Zobaczcie, Boże wybory nie są oparte o ludzkie nasze możliwości. Tak? Są oparte o coś tam, co w tym Bożym sercu jest. Nie zawsze potrafimy to wytłumaczyć. Nie wiem, czy powinniśmy. Ale to są po prostu Jego wybory, które musimy szanować. I to jest ten fragment, który cytowałem. Zobaczcie, czy Bóg jest tylko Bogiem Żydów, czy nie pogan także? To pisze facet, który jest wykształciuchem. To jest faryzeusz Paweł, tak, który ma te rzeczy bardzo fantastycznie ułożone i doszedł do wniosku, że Bóg jest też Bogiem pogan. Zobaczcie, kompletnie odwrotnie, ponieważ my dzisiaj jako Kościół musimy uznać, że Bóg też jest Bogiem Izraela, tak? Musimy wrócić z powrotem do tego miejsca. Co do Ewangelii, są oni nieprzyjaciółmi Boga dla waszego dobra, tam jest mowa o pewnym czasie w Izraelu, lecz co do wybrania są, nie byli, uwaga, są wybranymi ze względu na ojców. Tak? I tutaj ten tekst od pierwszej Mojżeszowej dzieli prawie 2000 lat. Zobaczcie, jeśli Bóg Izraela nie zmienił zdania przez 2000 lat, niezwykłe. Nie ma problemu z demencją. Tak? Pamięta wszystko i wypełnia te wszystkie rzeczy. I zobaczcie, że Bóg cały czas stoi w jednym miejscu. Jeśli chodzi o miłość, jeśli chodzi o wierność, Izrael był krnąbrny, robił bardzo dziwne i głupie rzeczy. Potem pokutował. To była taka seria, wiecie, odejść i powrotów. I zawsze przychodził w jedno miejsce i tam zawsze stał Bóg. To jest niezwykle pouczające dla nas. Może dla mnie, który robię w życiu tak dużo głupich rzeczy. Tak? Że przychodzę i Bóg jest zawsze w tym samym miejscu i czeka. I to jest Boża wierność. I zobaczcie, nie ma problemu, żeby okazywać taką wierność na skalę pojedynczego człowieka. Nie ma dla Boga problemu, żeby okazywać taką wierność na skalę całego narodu. To jest niezwykłe, ta Boża stabilność, ta Boża stałość. To jest coś, gdzie brakuje słów, żeby to opisać i określić. Gdyż Pan wybrał sobie Jakuba, wybrał Izraela na swoją własność. Oni są własnością Boga. Dlatego też jest napisane, że kto was dotyka, dotyka źrenicy mojego oka. Tak, to jest takie trochę oczko w głowie u Boga. W psalmie jest napisane, chwała wszystkim wiernym Jego, synom Izraela, ludu mu bliskiego. Izrael jest po prostu bliski. W Księdze Samuela jest napisane, który lud jest jak twój, jak Izrael, jedyny naród na ziemi, dla którego Bóg wyruszył, by go sobie wykupić jako lud, aby mu nadać imię i dokonać dla nich tych wielkich i strasznych rzeczy, wypędzając narody i ich bogów sprzed twojego ludu, który sobie wykupiłeś z Egiptu i ustanowiłeś sobie swój lud izraelski jako swój lud na wieki, a ty, Panie, jesteś ich Bogiem. A teraz, jeżeli pilnie słuchać będziecie głosu mojego i przestrzegać mojego przymierza, będziecie szczególną moją własnością pośród wszystkich ludów, bo moja jest cała ziemia. A wy będziecie mi królestwem kapłańskim i narodem świętym. Takie są słowa, które powiesz synom izraelskim. Nie porzuci bowiem Pan ludu swego przez wzgląd na wielkie swoje imię, gdyż raczył uczynić was swoim ludem. Widzicie, tą relację z Bogiem, te przymierze, które na początku mówiłem, że rozcięto te zwierzę i położono po lewej i drugiej stronie, popatrzcie, że to się przewija, tak? Że te przymierze nie zależy od zachowania Izraela. Te przymierze zależy od Boga. Tak? Ono jest bezwarunkowe. To jest miłość i koniec. Cokolwiek zrobisz, będę dalej cię kochał. Czy chciałbyś być kochany taką miłością? Tak, to jest niezwykłe. Izrael jest kochany taką miłością, Bóg ma takie same serce dla nas i też nas kocha taką miłością, że bez względu co zrobisz, czy zrobisz mądre rzeczy w życiu, czy głupie, będę cię kochał. Wiecie, mnie to łamie. Tak? I zanucili pieśń pochwalną, to jest księga Ezdrasza, i dziękczynną Panu, że jest dobry i że jego łaska nad Izraelem trwa na wieki. Co to znaczy na wieki? Na wieki. Tak? Bez limitu. Bez limitu czasowego w tym wypadku. Ciekawe, że w Biblii jest napisane takie stwierdzenie: ludu mój, tylko o Izraelu. Mój. Ludu mój. To jest farma krokodyli. W Hamat Gader. Niech będzie błogosławiony Bóg twój, który cię sobie upodobał, aby cię posadzić na tronie Izraela. To jest mowa o Salomonie. Dlatego, że umiłował Pan Izraela na wieki, ustanowił cię królem, Salomonie, aby stosował prawo i sprawiedliwość. Widzicie, Boża miłość do Izraela jest miłością wieczną. I oczywiście tu nie ma wszystkich fragmentów, ich są setki. Tak? Więc można by tutaj siedzieć do wieczora i cytować same te rzeczy, ponieważ Bóg ich zapewnia, że moje serce do ciebie, moja postawa nigdy nie ulegnie zmianie. Jakże mógłbym cię porzucić, Efraimie, zaniechać ciebie, Izraelu? To akurat czytaliśmy z księgi Ozeasza. To jest Engedi. Bądźcie mocni i odważni, nie bójcie się, nie drżycie przed nimi, gdyż Pan Bóg twój sam pójdzie przed tobą, nie porzuci cię i nie opuści. Pan sam pójdzie przed tobą i będzie z tobą, nie zawiedzie i nie opuści cię, nie bój się, nie trwóż się. Tych rzeczy w Biblii znajdziemy całe mnóstwo. Ta miłość Boga do Izraela, ten stosunek Boga do Izraela, to jest coś bardzo praktycznego, bo to nie są tylko górnolotne słowa, które zostały rzucone przez Boga na wiatr, tak? Ale kiedy sobie popatrzymy nie tylko na słowa, ale na to, co Bóg robił, to okazuje się, że On stoi za tymi słowami. I zobaczcie, w wielu miejscach Izrael doświadczył absolutnie ponadnaturalnej Bożej pomocy, tak, z Bożej strony, kiedy go napadali jego wrogowie. Bóg interweniował. I chodzi o to, czy znacie pogląd deizmu? Deizm mówi o tym, że Bóg stworzył świat i do dziś zastanawia się, co z tym zrobić i, mówiąc kolokwialnie, nie interesuje się nim, tylko nadał mu bieg. Tak? Nie wygląda to oczywiście w ten sposób. Tak? I kiedy patrzymy na historię Izraela, to mamy bardzo dużo mocnych słów, które zostały rzucone przez Boga, bardzo ważnych obietnic, ale przez historię widzimy, że Bóg stoi w miejscu tych obietnic, tak? I wypełnia te obietnice. Jeśli była potrzebna Boża pomoc i oni się modlili, Bóg przychodził. Księga Sędziów, najbardziej tragiczny okres historii Izraela, bardzo mroczny czas, to jest czas wzlotów i upadków. To jest taka sinusoida, jakbyśmy chcieli to przedstawić na wykresie. Ludzie są daleko od Boga, jest źle, wołają, przychodzi Bóg. Kiedy jest źle? Nie kiedy jest dobrze. Kiedy jest źle, ratuje ich i znowu jest wybawienie, są u góry. Kiedy zaczyna być dobrze, zaczyna być znowu źle, tak? Bo zaczynają odchodzić od Boga. I tych sinusoid w Księdze Sędziów znajdziemy kilka do kilkunastu. I Bóg cały czas stoi jako niezniechęcony w tym miejscu, gotowy do pomocy, gotowy do tego, żeby odpowiadać na ich modlitwy, na ich prośby. Wiecie, jest niesamowite, jakiego mamy Boga. Kim dysponujemy, tak? To jest niezwykłe. Tak? To jest coś niesamowitego i to są rzeczy, których ci ludzie doświadczali przez historię, tak? Możemy mówić o czasie, kiedy Izrael był w swojej ziemi, dalej, kiedy Izrael był w czasie wygnania, tak? Kiedy była cała niewola babilońska, kiedy powstawała Księga Estery, zobaczcie, tam jest tak dużo Bożego działania. Przy okazji, wiecie, że w Księdze Estery nie ma ani razu użytego słowa Bóg? To jest jedyna księga, gdzie to słowo tam nie występuje. Kiedyś pytano jakiegoś rabina, dlaczego? On tak patrzy na osobę, która zadaje pytanie, mówi, dlaczego? Przecież jego obecność tam jest tak oczywista, że po co o tym pisać? Tak? I zobaczcie, że kiedy naprawdę było źle, Bóg zawsze pojawiał się i stawał w tym miejscu pomocy. I mamy takiego Boga, do którego mamy dostęp, że gdzie cokolwiek się dzieje, jak jest dobrze, to jest super, prawda? Ale jak zaczyna być źle, on nadal stoi w tym samym miejscu. I to widzimy na skalę nie pojedynczej osoby, nie na skalę jednostki znowu, ale widzimy, że te rzeczy odbywają się na skalę narodu. Więc zobaczcie, dla Boga nie ma problemu, żeby stanąć za swoim słowem, żeby wypełniać je i nie być Bogiem górnolotnych obietnic, ale Bóg jest Bogiem górnolotnego spełnienia tych obietnic. I to jest coś niezwykłego. I dodam, mam tutaj na myśli fizyczność, a nie duchowość. Nie tylko duchowość, ale fizyczność i fizyczną ochronę Izraela, fizyczne błogosławieństwo dla Izraela, fizyczne wypełnienie tych proroctw, które mówią o odbudowie Izraela i tak dalej. Któryż inny naród na ziemi jest jak twój lud izraelski, dla którego wyruszyłby Bóg, aby go sobie odkupić jako swój lud i uczynić się sławnym przez wielkie i straszne sprawy, wypędzając narody przed ludem swoim izraelskim, który wykupiłeś z Egiptu? Uczyniłeś lud izraelski swoim ludem na wieki i ty, Panie, zostałeś dla niego Bogiem. To czytaliśmy. Czy Bóg odrzucił swój lud? Nie odrzucił. Tak, to jest już Nowy Testament. Tak, Bóg nadal nie odrzucił Izraela. Co wy na to? Zobaczcie, ile jesteśmy w stanie skorzystać z Bożego serca, co ma odniesienie dla nas. Tak? I kiedy my wierzyliśmy inaczej, usilnie, uporczywie wierzyliśmy inaczej, że Bóg skończył z Izraelem, że my weszliśmy w miejsce Izraela. To jest oficjalna doktryna, którą wyznaje, myślę, 97% Kościoła. Bóg nadal stał w swoim miejscu, nadal ich przyjmował, nadal rzeczy się działy. Tak? Zobaczcie Bożą wierność i powiedziałbym prawdomówność. To jest coś niezwykłego, że Bóg jest prawdomówny. Nigdy nie wycofał się z tych deklaracji. Nigdy. Tak? Wszystkie te rzeczy, o których mówił, wypełnił. Kiedy byliśmy na pierwszej wycieczce, jedna z dziewczyn od nas z kościoła przygotowała taki specjalny jeden wykład na temat wypełnienia proroctw nad Izraelem. To było niezwykłe. Kiedy się czyta o tym i zdajesz sobie sprawę, wow, to się stało. Tak? Taka ciekawostka może na koniec. Pamiętacie, jest napisane o tym, że te miasta zostaną odbudowane. Tylko jedno miasto nie zostało odbudowane, Kafarnaum. Ono jest nad Jeziorem Galilejskim, będziemy tam. To jest miasto, o którym Jezus powiedział taką rzecz, że ty, Kafarnaum, zostaniesz strącone do piekła, za to, że nie posłuchałeś dobrej nowiny i tak dalej. Teraz to słowo piekło, tam jest użyte greckie słowo hades, to nawet nie jest tutaj w tym momencie istotne, ale słuchajcie, wszystkie miasta w Izraelu zostały odbudowane poza Kafarnaum, dlatego że te słowa Jezusa wypełniły się w sposób dosłowny w VI wieku, kiedy Galilea została nawiedzona przez bardzo silne trzęsienie ziemi, wszystko stało się ruiną i jakimś dziwnym trafem do dnia dzisiejszego tylko Kafarnaum nie zostało odbudowane. Tak? Wszystkie miasta okoliczne zostały odbudowane, łącznie z Tyberiadą, która też jest piękna, natomiast Kafarnaum nie zostało odbudowane. I powiem wam, kiedy jeszcze mam 5 minut, powiem wam troszeczkę na temat Starego Testamentu, czytania Biblii, bo to jest bardzo ważne. Ja mówię o Starym Testamencie, bo zakładam, że ten nowy bardzo dobrze znamy. Tak, i w świecie chrześcijańskim mamy trochę taką niepisaną pogardę do Starego Testamentu, że to jest, wiesz, cień rzeczy przyszłych. Myślę, że nie. Jest napisane, że te rzeczy są cieniem rzeczy przyszłych, a nie cały Stary Testament. W mojej Biblii jest napisane też, że całe Pismo, nie tylko Nowy, ale całe Pismo, a więc i Stary Testament jest natchnione jednakowo przez jednego Boga Izraela i przez ten Ruach HaKodesh, czyli przez Ducha Świętego. Tak? To jest te same namaszczenie, ten sam Bóg, który te rzeczy powiedział. I to jest pewnego rodzaju całość, tak? I Stary, i Nowy Testament. I chciałbym was zachęcić do przeczytania Biblii, zwłaszcza Starego Testamentu, pod takim kątem bardziej dosłowności, bo jeśli tą dosłowność usuniemy, to wychodzi nam taki, wiecie, miszmasz, że to może znaczyć wszystko i nic. Ale jeśli zaczniemy traktować dosłownie te rzeczy, które są zapisane, zwłaszcza które dotyczą proroctw, dotyczą przyjścia Mesjasza, to są rzeczy, które w ten sposób zostały przekazane i mają być tak rozumiane. Czy ktoś z was słyszał może, jak Jezus mówił o tym, że nie zostanie tutaj kamień na kamieniu na tej świątyni, Pamiętacie ten fragment? Czy ktoś z was wie, że te rzeczy wypełniły się fizycznie, dosłownie? Wiecie o tym, słyszeliście, jak to było, czy opowiedzieć o tym? Tak? Mam jeszcze 3 minutki. Jezus powiedział, że nie zostanie z tej świątyni kamień na kamieniu. Oni byli w szoku, bo oczywiście świątynia dla Izraela była czymś, no, świętym to mało powiedziane. To było jedyne miejsce na ziemi, gdzie manifestował się Bóg, tak? Było bardzo dużo synagog, które stoją do dzisiaj, w których Żydzi spotykają się do dzisiaj, natomiast świątynia była tylko jedna na całej ziemi. Ona miała tam swoje koleje, była zbudowana przez Salomona. Wcześniej Dawid ją zaczął robić, ale to jest inny temat. Potem była burzona, znowu wznoszona i tak kilka razy aż do tej świątyni milenijnej i do świątyni, w której usiądzie Antychryst, o tym na ostatnim wykładzie. I w pewnym momencie dla nich oznaczało to sanktuarium, jeśli mogę to porównać do naszego zrozumienia, to Częstochowa to jest mało, tak? Dla nich to było dużo więcej wartości niż Częstochowa dla Polaka. I teraz słyszą, że nie zostanie z tego kamień na kamieniu. No to od razu padło pytanie, pierwsze, jedyne sensowne, to kiedy będzie koniec świata? Bo jak nie będzie świątyni, no to już jest końcówka, tak? Jezus im odpowiada, mówi, ale jak te słowo się wypełniło? W 70 roku, kiedy upadła świątynia, Jerozolima została otoczona przez wojska Wespazjana, który zdobył Jerozolimę i Żydzi nie chcieli po różnych perturbacjach, oni nie chcieli oddać świątyni i życia za darmo. Tak więc Jerozolima kurczyła się, no bo cały czas były zdobywane kolejne partie przez armię rzymską, a wiecie, że Rzymianie, kiedy podchodzili, no to byli konsekwentni do bólu. Tak, no nie było, że odpuszczamy, tylko jak już mamy coś zdobyć, to bez względu jaki nakład sił ludzkich zdobywamy. To oczywiście zrobili z Jerozolimą i kiedy Żydzi musieli uciec na wzgórze świątynne, bo już ten pierścień wokół Jerozolimy się zaciskał, to też jest bardzo prorocze, bo tak się będzie działo w przyszłości, o tym na ostatnim wykładzie, to oni zgromadzili się w świątyni i ją podpalili, żeby nie oddać jej żywcem. Tak? Temperatura w świątyni była tak wysoka, że złoto zaczęło się topić i zaczęło między kamienie wciekać. I Wespazjan powiedział, każdy kruszec chce mieć odzyskane. Żołnierze rozbijali, tak rozebrali wszystko do zera, rozbili wszystkie kamienie, żeby wyłuskać stamtąd złoto. To tak odnośnie dosłowności wypełniania tych rzeczy. Tak więc wiecie, one naprawdę są napisane dosłownie. Tak? Więc dobrą nowiną jest to, że my też dosłownie jesteśmy zbawieni, nie w przenośni. Tak? Dosłownie należymy do Boga. Dosłownie w nas zostało zrodzone nowe życie. To jest coś absolutnie dosłownego. Dzięki Bogu.